Rozdział 12. Pluszcząca, falująca woda rozciągała się we wszystkich kierunkach. Odbite światło wschodzącego słońca tworzyło na powierzchni pomarańczowe wstęgi. Od czasu do czasu przelatywał jakiś morski ptak, na pozór całkiem nieświadomy statku i jego pasażerów. Spoglądając na zachód, Danin widział niebieskawą smugę gór ponad wąskim, ciemnym pasem lądu. Pasmo zachodzącego słońca biegło zachodnią granicą Hani, aż do lustrzanej cieśniny, gdzie zanurzało się w wodę i tworzyło linię małych wysepek, prowadzących aż do większych wysp somrejańskich. Według starożytnych kronik, niektóre z tych gór wypluwały kiedyś ogień i popiół. Dziś jednak były chłodne i milczące. Daninie! Obejrzał się zaskoczony. Auraja rzadko wstawała przed świtem. Długie włosy ściągnęła w prosty ogon. Zamiast codziennej wyszukanej fryzury, marszczyła brwi. Dzień dobry, Aurajo z Białych, powiedział wykonując znak kręgu. Przepiękny ranek, prawda? Spojrzała na wschodzące słońce, ale nie zmieniła wyrazu twarzy. Rzeczywiście piękny, zwróciła się do niego. W ciągu godziny opuszczę statek. Czy zajmiesz się figlem i dopilnujesz, by Lejard bezpiecznie dotarł do swojego mieszkania? Danin obejrzał się. Kawałek dalej czterech marynarzy szykowało łódź, przez prawie cały rejs bezpiecznie zamocowaną do pokładu. Oczywiście, zapewnił. Auraja przygryzała wargę. Wyciągnął rękę, ale nie dotknął jej ramienia. Czy możesz zdradzić, co cię wzywa? Powoli odwróciła się do marynarzy. Częściowo, odparła cicho. Juran odebrał meldunki o pentadriańskim kapłanie, prawdopodobnie szpiegu, który wędruje przez wioski i miasteczka północnego wybrzeża Hanii. Posłał Diarę, by go schwytała, a mnie poprosił, żebym ruszyła tam od północy i odcięła mu drogę ucieczki. Skinął głową. Rozumiał teraz jej niepokój. Dopiero niedawno zaczęła się szkolić w używaniu darów. To może być jej pierwsze starcie magiczne. Bogowie będą ją chronić, powiedział sobie w duchu. A Diara prawdopodobnie uczyni z tego lekcję, dodał sarkastycznie. Lekko uniosła w uśmiechu kąciki ust, gdy odczytała jego myśli. Wrócę do Jarime z Diarą, więc zostawiam wszystko pod twoją opieką, Daninie Sperze. Czy Lejard wie, że wyruszasz i dlaczego? Pokręciła głową. Powtórz mu, co ci powiedziałam, ale innym mów tylko, że musiałam załatwić pilną sprawę na lądzie. Przytaknął. Tak zrobię. Umilkła, wpatrzona w daleką linię brzegu. Kiedy zbliżyli się do lądu, Danin poczuł, jak narasta w nim niepokój. Ona jest jedną z wybranych, przypomniał sam sobie. Potrafi o siebie zadbać. Uświadomił sobie, że nie o jej bezpieczeństwo się martwi. Być może będzie zmuszona zabić tego szpiega, a to brzemię, którego dźwiganie jak najdłużej powinno być jej oszczędzone. Gdyby tylko Majre wracała z nami, zamiast zostać, by ustalić zasady handlu i wizyt kolejnych delegacji, zgodnie z warunkami traktatu. Ale zaraz, gdy nadpłynęła ta myśl, wiedział, że jest niegodna. Majre jest pewnie w pełni wyszkolona, tak przynajmniej zakładał, ale tak samo jak Auraja nie zasługiwała na brzemię śmierci zadanej własnymi rękami. Słońce wspięło się wyżej i brzeg się zbliżył. Ciemna linia, którą Danin widział z oddali, zmieniła się w popękane czarne klify. W polu widzenia pojawiła się budowla z kilkoma szerokimi wieżami, wzniesiona na samej krawędzi urwiska. Opuszczono łódź na wodę i Auraja zeszła do niej zwinnie, by zająć miejsce między wioślarzami. Danin wychylił się nad relingiem, patrząc jak odpływają. Auraja siedziała wyprostowana i nie oglądała się za siebie. Doradco Daninie Sperze. Danin obejrzał się na Lejarda. Zastanowił się, od jak dawna już tu stoi. Słucham, tkaczu snów Lejardzie. Lejard podszedł do relingu. Jak rozumiem, Auraja nie przyłączy się do nas na porannym posiłku. Danin pokręcił głową. Nie, popłynęła na ląd. Ma się spotkać z Diarą, żeby schwytać jakiegoś pentadriańskiego szpiega. Potem wrócą do Jarime drogą lądową. Lejard jeszcze przez chwilę spoglądał na łódź, po czym zwrócił się do Danina. Kąciki jego ust przesunęły się ku górze. W takim razie lepiej wracajmy pod pokład, zanim wystygną gofry. Danin parsknął śmiechem, odwrócił się od relingu i podążył za tkaczem snów do mesy. Gdy szalupa zbliżyła się do brzegu, Auraja nie mogła sobie wyobrazić, w jaki sposób zdołają bezpiecznie dopłynąć. Fale rozbijały się o pionową czarną skałę, wypełniając powietrze słonym wodnym pyłem. Było jasne, że każda łódź, która spróbuje tu przybić do brzegu, zostanie rozbita w drzazgi. Wioślarze pochylili się i naparli na wiosła, biorąc kurs wokół wystającej skały. Pojawił się wąski, usiany czarnymi głazami pas ciemnego piasku. Auraja odetchnęła z ulgą, widząc, że załoga tam się kieruje. Uniosła głowę i zauważyła zygzakującą linię wykutych w skale schodów, prowadzących na sam szczyt. Dno łodzi zaszurało o piasek. Marynarze wciągnęli wiosła, wyskoczyli przez burty i kiedy fala pchnęła łódź do brzegu, pociągnęli ją aż na plażę. Auraja wysiadła. Jej sandały zapadły się w piasku, a wzbierająca woda ochłodziła stopy. Podziękowała wioślarzom i zostawiła ich, gdy spychali łódź z powrotem na wodę. Sama ruszyła do schodów. Stopnie były strome, wąskie i mocno wytarte po środku. Zaczęła się wspinać i już po chwili oddychała ciężko. Im wyżej wchodziła, tym bardziej przerażająco wyglądała w dole plaża. Czuła uderzenia wiatru i zastanawiała się, co by się stało, gdyby spadła. Czy osłona chroniąca przed atakami magicznymi ocaliłaby ją także przed uderzeniem o piasek i kamienie? Może lepiej sobie tego nie wyobrażać. Auraja wypchnęła z umysłu te obrazy i kontynuowała wspinaczkę. Szybko powróciła myślą do zadania, które dał jej Juran. Pentadrianina widziano w rozmaitych barach i gospodach. Może liczył, że podsłucha coś interesującego. Jego rysopis nie pasował do tego potężnego czarownika, z którym walczył Rian. Ten był starszy, ciemnowłosy, ale i tak nie mogła stłumić uczucia lęku. Nie może być dwóch czarowników o takiej mocy, zapewnił ją Juran. Możemy spotkać jednego takiego na stulecie. Ten człowiek zatrzymuje się w nędznych kwaterach. Wątpię, by jego dary były tak silne jak u któregoś z wysokich kapłanów. Kiedy wreszcie dotarła na szczyt, ze zdziwieniem odkryła, że czeka tam na nią grupka ludzi. Od strony lądu zabudowania wioski otaczały budowle z czarnego kamienia, wyrastającą na krawędzi klifu. Kapłan wyszedł jej na spotkanie. Witaj w Karamie, Aurajo z Białych. Jestem kapłan Walem. Uśmiechnęła się. Witaj, kapłanie Walemie. Kapłan wskazał dobrze ubranego mężczyznę o jasnych oczach i z pasmami siwizny we włosach. To jest Borean Stonecutter, wójt naszej wioski. Tamten pochylił głowę i wykonał formalny, oburęczny znak kręgu. Pozostali w grupie poszli za jego przykładem. Zauważyła, że są ubrani zwyczajnie, a jeden wciąż miał na sobie przypalony fartuch kowala. Większość unikała jej wzroku, ale niektórzy patrzyli na nią z lękiem. Uśmiechnęła się ciepło. Jestem także właścicielem strażnicy. Borean wskazał budowlę na brzegu klifu. Kapłan Walem zaplanował, że tam się zatrzymasz. Będę zaszczycona, wchodząc do twego domu, odparła Auraja. Mam nadzieję, że nie sprawię ci kłopotu. Ależ skąd? Zapewnił. Skinął na nią uprzejmie i razem ruszyli w stronę strażnicy. Kapłan zajął miejsce u jej boku. Czasami wynajmuję pokoje wędrowcom, więc nie jestem całkiem nieprzygotowany na wizyty, wyjaśnił Borean. Ale nie mogę ci obiecać takich wygód jak w Yarime. Ani ja, ani inni biali nie cenimy ekstrawagancji. Czy dom jest bardzo stary? Nie musiała udawać zainteresowania, kiedy opowiadał jej długą historię budowli. Wzniósł ją jeden z jego przodków wiele stuleci temu, jako dom mieszkalny i jednocześnie strażnicę mającą ostrzegać przed morską inwazją. Kiedy dotarli do drzwi, podziękowała wieśniakom za to, że wyszli jej na spotkanie. Wewnątrz poprosiła Boreana, by oprowadził ją po domu. Kapłan szedł za nimi milcząc. Pokoje pełne były pamiątek, ale niezbyt luksusowo wyposażone. Skończyli w jednej z niskich wież, gdzie Borean przygotował dla niej pokoje. Miejscowe kobiety będą usługiwać. Przerwał mu trzask na dole, a potem kobiecy krzyk. Rozległ się tu pod biegnących stóp. Borean i kapłan Walem wymienili zdumione spojrzenia, po czym wójt przeprosił i ruszył do drzwi. Zanim jednak tam dotarł, w progu stanął ubrany w brązowy podróżny taul mężczyzna, który zablokował wyjście. Jego wzrok prześlizgnął się po wójcie, po wiejskim kapłanie i wreszcie spoczął na Aurai. Poczuła mrowienie skóry od tego spojrzenia. Było w tym człowieku coś dziwnego. Cerę miał bladą, a oczy tak czarne, że nie mogła dostrzec źrenic. Ale nie było to powodem zdziwienia. Przyjrzała mu się bliżej i poczuła ucisk w żołądku, kiedy dotarło do niej, co to takiego. Nie potrafiła odczytać jego myśli. Kim... zaczął Borean. Mężczyzna spojrzał na niego i wójt zatoczył się do tyłu. Upadł ciężko i chwycił się za brzuch, z trudem łapiąc oddech. Auraja ściągnęła magię i pospiesznie wzniosła ochronną barierę, oddzielającą mężczyznę od czarownika. Borean odczołgał się od drzwi, wciąż rzęził. Podeszła do niego, chwyciła za rękę i pomogła wstać. Nie spuszczała wzroku z obcego w drzwiach. — Jesteś ranny? — szepnęła do wójta. — Tylko podduszony — odpowiedział chrapliwie. — Czy jest inne wyjście z tych pokojów? — przytaknął. — Dobrze, zabierz kapłana i idźcie. — Juran! — zawołała, gdy obaj mężczyźni wybiegli bocznymi drzwiami. — Tak? Ten pentadriański szpieg jest tutaj. — Już? — Tak. Wzmocniła łącze i pozwoliła mu zobaczyć czarownika swoimi oczami. Co możesz wyczytać z jego umysłu? Nic, nie widzę jego myśli. Czy to powszechna wśród pentadrien umiejętność? Nie wiem, musimy rozważyć taką możliwość. Skontaktuję się z Diarą. On mnie szukał, nie ma innego powodu, żeby wchodził do domu. Jesteś pewien, że to szpieg? Nie zachowuje się jak szpiedzy. Pewnie uznał, że jesteś ważną kapłanką i chce wydobyć z ciebie informacje. Wątpię, czy się domyśla, kim jesteś naprawdę. Ty musisz być Aurają z białych, rzekł pentadrianin. Popatrzyła na niego zdumiona. To tyle, jeśli chodzi o twoją teorię, pomyślała do Jurana. Gdzie jest Diara? Godzinę drogi od wioski, odpowiedziała Diara. Staraj się podtrzymać rozmowę, Aurajo, i nie wychodzić z budynku. Będę tam już niedługo. Tak, to ja, oświadczyła. A kim ty jesteś? Ja jestem Kwar, pierwszy głos bogów.
Wielki Hajo, przywódca pentadrian? Zawołał zdumiony Juran. Dlaczego przywódca kultu miałby wędrować na północ samotnie? Na pewno kłamie.
Pentadrianin zaczął przesuwać się ku niej, powoli, krok za krokiem. Po co tu przybyłeś? Spytała.
Przybyłem spotkać się z tobą, odparł czarownik.
Ze mną? Dlaczego?
Żeby się uczyć.
Dotarł do jej bariery. Kiedy rozłożył szeroko ręce, taul rozsunął się, ukazując czarny strój i zawieszoną na szyi srebrną gwiazdę. Auraja zmarszczyła czoło.
Szpieg nie podróżowałby po obcym kraju, jedynie taulem osłaniając strój swojego ludu.
Czego chcesz się nauczyć? Spytała.
Magiczny cios uderzył w barierę, wysyłając po powierzchni podobne do błyskawic stróżki magii. Syknęła, czując jego siłę. Atak skończył się nagle, a czarownik popatrzył na nią spokojnie.
Jak silni jesteście wy, poganie.
Przeszyła go, miała nadzieję, lodowatym wzrokiem. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Wzruszył ramionami.
Nie całkiem.
Auraya skrzyżowała ręce na piersi i patrzyła na niego wyzywająco. Wewnątrz jednak dygotała od szoku.
Juran, odezwała się w myślach. Podejrzewam, że ta twoja teoria o jednym potężnym czarowniku pojawiającym się co 100 lat jest błędna. I twoja teoria o szpiegu chyba też.
Obawiam się, że masz rację w obu przypadkach, zgodził się Juran. Jest silny, ale ty również.
Ale nie nauczyłam się prawie niczego poza tym, jak się osłaniać. Więcej ci nie trzeba. Rozprawi się z nim Diara, kiedy dotrze na miejsce.
Czarownik zmrużył powieki. Bariera aż zabrzęczała pod drugim uderzeniem. Po obu stronach pokoju zbłąkana magia wypalała farbę. Meble stawały w płomieniach. Atak przybierał na sile, a ona ściągała ku sobie coraz więcej magii, by mu się oprzeć.
Na bogów, ależ jest silny.
Twoja tarcza jest za szeroka, ostrzegł Juran. Ściągnij ją bliżej do siebie. Będzie bardziej skuteczna. Postąpiła według jego rady. Kiedy bariera nagle zniknęła, energia ataku roztrzaskała obrazy, okna i meble. Auraya poczuła wyrzut sumienia. Atak ustał. Obserwowała twarz pentadrianina. Wydawał się zamyślony. Postąpił jeszcze o krok naprzód.
Są bardziej cywilizowane metody działania, powiedziała. Moglibyśmy opracować jakąś próbę, może doroczne konkursy. Ludzie przybywaliby. Kiedy brutalny, potężny cios uderzył w jej tarczę, musiała skoncentrować się tylko na ściąganiu i przesyłaniu magii. Przeciwnik przyglądał się jej w skupieniu. Nie okazywał wysiłku, choć jego atak stawał się coraz potężniejszy. A potem nagle odkryła, że nie może dostarczać magii dostatecznie szybko, by stawiać czoła natarciu. Białe światło oślepiło ją na moment, gdy czarownik przełamał jej obronę. Przeżyła krótką chwilę czystej agonii, zatoczyła się do tyłu, złapała oddech i spojrzała na siebie. Wciąż żyła i, co zaskakujące, była cała.
Uciekaj! Przekaz Jurana był niczym krzyk w jej umyśle. Jest silniejszy, nic więcej nie możesz zrobić.
Ta świadomość uderzyła w nią niczym cios. Pentadrianin mógł ją zabić. Poczuła, jak ogarnia ją groza i szybko stworzyła nową tarczę. Spojrzała na czarownika i zobaczyła, że uśmiecha się szeroko.
To tyle, jeśli chodzi o nieśmiertelność, pomyślała. Ludzie zapamiętają mnie jako najkrócej żyjącą nieśmiertelną w historii. Zrobiła kilka kroków w stronę bocznego wyjścia, ale natrafiła na niewidzialną zaporę.
Nie, nie, powiedział pentadrianin. Ty nie wychodzisz. Ja chcę zobaczyć, czy ty wezwiesz swoich bogów, czy oni się zjawią. To by było ciekawe. To by odpowiedziało na liczne pytania.
Czy za tobą jest okno? Spytała Diara. Tak, ale jeśli się do niego przesunę, on mnie zablokuje.
W takim razie musisz się opierać. Potrzebuję czasu, by znowu przełamać twoją osłonę. Wykorzystaj tę chwilę, żeby przedostać się do okna.
Auraya cofała się przed czarownikiem. Choć walczyła, nie miała dość siły. Zepchnął ją pod ścianę. Okno było na wyciągnięcie ręki. Pentadrianin podszedł i stanął przed nią.
Gdzie są twoi bogowie? Zapytał.
Ja znam twoją moc. Niedługo potrwa, a pokonam cię znowu. Ty wezwij swoich bogów. Okno było tak blisko, ale ona nie mogła się ruszyć.
Czarownik pokręcił głową. Oni nie istnieją. Wy jesteście oszustami. Wy zasługujecie na śmierć.
Rozłożył palce na wysokości jej piersi. Próbowała się cofnąć, ale za plecami czuła twardość ściany. Gdyby tylko mogła przejść przez mur. Ale przecież może. Ściągnęła magię i potężnym strumieniem pchnęła ją do tyłu. Ściana ustąpiła z ogłuszającym trzaskiem. Auraya zobaczyła jeszcze, że czarownik ze zdumieniem otwiera szeroko oczy, po czym wypadła przez otwór w murze. Przygotowała się na wstrząs, kiedy jej tarcza zderzy się z ziemią. Nie nastąpił. Spadała nadal, a kiedy odwróciła się głową w dół, zobaczyła pędzące ku sobie piasek, kamienie i wodę. Muszę się zatrzymać. Poczuła, jak płynie przez nią magia, posłuszna myślowej komendzie. Wrażenie spadania urwało się, zakończone potężnym wstrząsem. Przez chwilę była zbyt oszołomiona, by myśleć. Odetchnęła ostrożnie, potem jeszcze raz. Powoli otworzyła oczy. Nie pamiętała, że wcześniej je zamknęła. Na odległość wyciągniętego ramienia zobaczyła ścianę z ciemnego piasku. To nie ściana, poprawiła się w myślach, ale plaża. Rozejrzała się. Skalne urwisko miała po prawej ręce, morze po lewej. Unosiła się w powietrzu. Jak to możliwe? Wróciła pamięcią do myśli, jakie przebiegały jej przez głowę. Chciałam się zatrzymać, przestać się poruszać. Ale to coś więcej. Dostrzegała swój ruch w relacji do wszystkiego wokół. Nie konkretnie morza czy klifu, do wszystkiego, do świata. I zatrzymałam się. I ciągle się nie poruszam. Czy mogłabym się przemieścić, chcąc tylko zmienić pozycję względem świata? Zawahała się. Bała się, że badając swój nowy dar, utraci go i spadnie na ziemię. Nie będzie to upadek śmiertelny, ale rozczarowujący. Jednakże rozumowała, gdyby ta umiejętność, ten dar, wymagały intensywnego myślenia, wiedziałabym o tym od początku. Nie, to nie przypominało żadnego innego daru, jakiego dotąd uczyła się używać. To było jak nauka chodzenia, coś, nad czym człowiek się nie zastanawia. Jeśli nauka używania zwykłego daru jest jak nauka gry na instrumencie, to ten jest jak śpiew. Gdyby udało mi się przemieścić, to tak jakbym leciała. Ta myśl wzbudziła w niej dreszcz podniecenia. Muszę spróbować. Ja w relacji do świata. Chcę się obrócić twarzą w górę. W trzech gwałtownych ruchach przetoczyła się bokiem. Ponad nią wyrastał klif. Powoli, a potem coraz szybciej wzniosła się w górę. Lepiej by było w pozycji pionowej, pomyślała, i powoli przekręciła się głową do góry. Przeleciała obok krawędzi urwiska i zahamowała, kiedy zobaczyła dach strażnicy. Nagle przypomniała sobie czarownika. Jej euforia zgasła. Z otworu, który wybiła w ścianie budynku, unosił się dym. Wieśniacy, ustawieni rzędem od studni do strażnicy, podawali sobie wiadra wody. Czuła, jak strach ściska jej żołądek, gdy rozglądała się za czarownikiem. Jeśli nadal tam jest, będzie musiała przeczekać do przybycia Diary. Przesuwała się nad wioską i szukała go, bez skutku. W końcu dostrzegła ciemną sylwetkę, odjeżdżającą na rejnie ku północy. Sięgnęła do myśli jeźdźca i nie znalazła żadnych. Odetchnęła z ulgą. Musiał uznać, że zginęłam. A Juran i Diara na pewno się zastanawiają, co zaszło. Uśmiechnęła się. Nie uwierzą mi. Juran! Auraya? Żyjesz! Co, gdzie jesteś? Nad Karamem. Nie rozumiem. Ja też nie. Bogowie nie mogli uczynić mnie silniejszą, więc w zamian ofiarowali mi nowy dar. Widzę czarownika. Odjeżdża. Mam go ścigać, czy zaczekać na Diarę? Nie narażaj się. Czekaj na Diarę. Potem musicie wracać. Nie możemy wypuścić tego czarownika, zaprotestowała Diara. Musimy. Jesteś silniejsza od Aurai, ale nie wiemy, czy dostatecznie silna. A dopóki Auraja nie zakończy szkolenia, nie powinniśmy stawiać jej naprzeciw tak groźnych czarowników. Nawet jeśli ma wsparcie, spotkaj się z Aurają i wracajcie do Yharime.
Auraja zbadała wzrokiem budynki w dole. Ze strażnicy nie unosił się już dym. Przed domem stanął Borean i sądząc z gestów, tłumaczył wieśniakom, że woda nie jest już potrzebna.
Gdzie jesteś, Diaro?
Na drodze, już niedaleko.
Polecę na południe na spotkanie z tobą.
Auraja przerwała łącze i znowu zapragnęła się przemieścić.